bądź posłuszny władzy. Czy to jeszcze wiara, czy ślepe podporządkowanie? Kiedy chrześcijanin powinien powiedzieć państwu nie? Już za chwilę w programie Którędy do Nieba wywiad, który może zaboleć, zwłaszcza tych, którzy uważają, że wiarę i politykę da się rozdzielić. Katarzyna Borowska, zaczynamy. Dzień dobry. Dziś ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
I moje pierwsze pytanie, czy jesteś posłuszny władzy?
Rozumiemy władzę państwową.
Tak.
Rząd polski, te wszystkie przepisy i tak dalej. Tak, jeśli ta władza nie występuje przeciwko wyższej władzy lub wyższym prawom. Nie? Różnie tu będą to definiować ludzie. Ktoś powie prawu naturalnemu, ktoś powie prawu Bożemu, ktoś powie prawom człowieka, wolnościom człowieka. Także jeśli władza nie ingeruje właśnie w ten wyższy porządek, to tak, jestem jej posłuszny.
Rozumiem. Zapytaliśmy też mieszkańców Lublina, co sądzą na ten temat. Także poprosimy sąd.
Czy zawsze trzeba być posłusznym władzy?
No niekoniecznie.
A czemu?
No nie zawsze władza ma rację. Trzeba swoich wartości i swojego przekonania też bronić, więc tak całkowicie myślę, że nie. Ale no wiadomo, pewnym regułom trzeba się podporządkować.
Zależy, moim zdaniem chyba nie, bo kurde, nie zawsze mówią prawdę, mówią to, co się słucha, ludzie słuchają władzy właśnie, ale no nie mówią zawsze poprawnych rzeczy, robią to, co się słucha. Mówią to, co się słucha.
Nie.
A dlaczego?
No bo jednak mamy własną wolę, więc możemy decydować. No nie, też nie wszyscy się ze wszystkim muszą zgadzać. No wiadomo, że nie można jakiś tam przestępstw popełniać, bo nam się coś nie podoba, no ale czasami warto wypowiadać swoje zdanie.
Nie. Trzeba sobie władzę wybrać i zależy której władzy. Ogólnie trzeba się stosować do przepisów. A jeśli władza nie przepisów nie pilnuje, więc i nie ma obowiązku pilnowania władzy.
No to zależy.
Od czego?
Od tego, czy władza przestrzega prawa.
No w sumie to tak.
A czemu? Nawet jak łamią przepisy?
Nie, no ludzie mówią takie rzeczy, że naprawdę nie chciałaby tego robić, ale nic z tym nie zrobimy.
No tak po wysłuchaniu to wygląda na to, że ludzie mają skłonność do posłuszeństwa władzy, ale nie jest ona taka bezwarunkowa. Co o tym sądzisz?
Tak, raczej rzeczywiście widać, że nasz naród ze względu na swoją historię, bo są narody dużo bardziej takie ruki po szwam, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Narody anglosaskie, takie żyjące w kulturze dobrego państwa, mają też dużo większy szacunek do władzy państwowej, narody protestanckie. U nas ze względu na pewną genetyczność do jakiejś takiej samowoli troszeczkę kierującą nas i zabory, brak państwa, no to Polak ma jednak taki imperatyw zdrowego rozsądku, że to on musi w swoim sumieniu, w swoim właśnie rozsądku rozsądzić, czy temu przepisowi, temu nakazowi władzy się podporządkować, czy nie. Czyli ogólnie ten kierunek uznałbym za cieszący mnie, chyba że idzie w kierunku samowoli. Ale samo takie kontrolowanie władzy i myślenie nad tym, czy to, co władza robi, jest dobre, jest jak najbardziej, myślę, taką wartością dodaną naszego narodu.
No a co Biblia na to? Czy chrześcijanin powinien być bezwzględnie posłuszny władzy?
No to, co powiedziałem, że jestem posłuszny władzy, chyba że ona łamie wyższe nakazy, to wtedy nie, no to jest zdanie Biblii. To tego nas uczy Bóg w Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Widzimy bunty przeciwko złej władzy króla i pochwałę tego, nie? Jeśli król jest dyktatorem, jeśli jakieś niemoralne rzeczy robi, to sprzeciwianie się mu jest pochwalane. Nawet mówię już w Starym Testamencie, gdzie jeszcze ten taki powiedzmy, respekt czy kult władzy jest większy. W Nowym Testamencie, no to apostołowie to już wręcz tak ostro mówią do władzy, że czy mamy słuchać was, czy Boga, rozsądźcie sami, kiedy im zakazują właśnie w tym obszarze wolności słowa, wolności religii, władza żydowska nakazuje im albo zakazuje mówienia o Jezusie, nie? I oni wtedy odważnie to, tę zasadę, że jest wyższe prawo, że to Bóg nadał nam wolności, to się mówi niekiedy prawa naturalne i władzy, nie wolno gwałcić tych wolności, tych wyższych swobód. Zwykle one są spisane w konstytucji, nie? I potem jest cała zabawa w państwie, że część władzy, szczególnie wykonawczej, próbuje nagiąć jakoś te przepisy, żeby właśnie odejść od konstytucji, a narzucić jakąś swoją wolę, zamordyzm i tak dalej.
Czyli jeżeli prawo jest niemoralne, niemoralne, a legalne, to chrześcijanin może...
No tak, nawet nie może, musi. Tylko musi. Jeśli chce być posłuszny Bogu, chrześcijanin musi się sprzeciwić niemoralnej władzy i niemoralnym nakazom. I to widzimy na przykład w liście do Koryntian, drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Zobaczcie, apostoł Paweł tam ruga tych chrześcijan, że oni pozwalają, by ktoś zły ich wykorzystywał, bił, źle traktował, że oni się godzą z taką władzą jakąś nad nimi. A w liście do Galacjan z kolei mówi: drogoście kupieni krwią Jezusa Chrystusa, także nie wolno wam stawać się, nie stawajcie się niewolnikami ludzi, czyli też władzy ludzkiej, nie? Także absolutnie Biblia bardzo wysoko pokazuje i wolność, i odpowiedzialność jednostki, i to, że jest prawo wyższe niż zalecenia, rozkazy władzy państwowej.
To może teraz zobaczymy filmik, co mówi Kościół katolicki o uległości władzy. Bardzo poproszę.
Święta Faustyna mówi tak: nie upominaj się nigdy o swoje prawa. Wszystko, co cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i cierpliwością. Nie brąć się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na ciebie niewinnie. Pozwól triumfować innym. Gdyby ona jeszcze do siebie odnosiła tego rodzaju przykazanie, nie miałbym żadnego problemu. W końcu była mniszką, tak, czy zakonniczką, czy cokolwiek w tym z tego tego typu funkcjonariuszką Kościoła katolickiego, ale to nie upominaj się nigdy o swoje prawa. Tak się zastanawiam, wiecie, cały liberalizm jest oparty na tym, żeby się upominać o swoje prawa. Protestantyzm jest zbudowany o to, że na tym, żeby się upominać o swoje prawa. Protestantyzm to był protest w obronie praw. Co jest z tymi katolikami nie tak, że oni nie chcą, żeby się upominać o prawa? Wszystko znoś z wielkim, czyli krótko mówiąc, bądź niewolnikiem, tak? Bądź niewolnikiem. Zaczynam się zastanawiać, czy pastor Chojecki tutaj rzeczywiście nie ma racji na zasadzie, że cały ten problem, bo pastor Chojecki od lat głosi, że główne problemy Polski jest to, że Kościół katolicki dominuje w Polsce, a Kościół katolicki ma taki rosyjski trochę światopogląd, tak? Że jak to mówili Rosjanie? Zakony pisze się dla podczynionych, tak? Czyli prawa pisze się dla poddanych. One nie obowiązują obu stron, tylko wyłącznie poddanych. No i to jest jakby to, nie? To jest ten rosyjski światopogląd.
No ja przeczytałam kiedyś dzienniczek Faustyny, tą perłę literatury mistycznej. No tak, w zależności od wydania to tak do 800 wow. Stron.
Myślę. To wyczyn, nie dałbym rady od razu się
ja
poddaję.
Też sama się sobie dziwię, naprawdę mocna lektura, ale no, tam właśnie to posłuszeństwo, to takie wyniesione jest do objawienia cnoty, tak? I właśnie władza nie musi się z niczego tłumaczyć, ponieważ no, to już jest tak doskonałe, że no, nie trzeba. No i właśnie mam pytanie, czy Kościół katolicki zachęca do samodzielnego myślenia, czy wręcz przeciwnie, do takiego posłuszeństwa bezrefleksyjnego?
Kościół katolicki nie jest w tym obszarze jednorodny. Mhm. Rzeczywiście Kościół polski jest taki bardziej, tu jak doktor Napierała mówił, taki pod wpływami Rosji. A Rosji bardzo zależało, żeby Polacy byli uległymi poddanymi, żeby się nie buntowali, żeby wykonywali rozkazy cara, żeby chętnie płacili podatki na carat, na Rosję i tak dalej, nie? Czyli Kościół katolicki w Polsce jest rzeczywiście taki, w takim mocno skażony tym wymiarem azjatyckim, że władca jest Bogiem. Nie? To jest absolutne złe rozumienie 13 rozdziału listu do Rzymian o władzy państwowej, bo część ludzi takich niedouczonych interpretuje to, że wszystko, co powie władza, to jest głos Boga. No to jest, to wiecie, to nie trzeba być filozofem, żeby wiedzieć, że to jest głupota. No bo jaka władza, co? Urzędnik skarbowy, policjant jest głosem Boga? Absolutne bzdury, bełkot.
Czyli nie każda władza pochodzi od Boga.
Każda władza pochodzi od Boga w takim sensie, że Bóg jest panem historii, przyzwala, żeby ten czy tamten król, prezydent, premier rządził lepszy lub gorszy, ale jednocześnie wymaga od tej władzy, by jemu służyła, czyli by była podporządkowana jego moralności, nie? Objawionej już w pełnym rozkwicie w Nowym Testamencie. I pokazywałem zarówno świadectwo apostołów, którzy właśnie idą tą drogą, że jeśli władza chce czegoś niemoralnego, to mówimy goń się tej władzy, nie? Oczywiście inne fragmenty Biblii już powoływałem. Tu doktor Napierała pokazuje historię Kościoła, historię protestantyzmu, że właśnie najpierw Czesi zaprotestowali, no wcześniej Anglicy, potem już i Niemcy i reformacja Lutra, że są wyższe prawa niż prawa kościelne, nie? A potem poszło to dalej, są wyższe prawa niż prawa królów feudalnych i stąd skończył się feudalizm, to taka wiara, że król jest takim namaszczonym przez Boga i trzeba mu półboską cześć oddawać i tak dalej, i tak dalej. I ta Faustyna, to ona niestety idzie w kierunku tej feudalnej, takiej azjatyckiej drogi rozumienia chrześcijaństwa i tej relacji do władzy, ale na przykład dzisiaj, to już w programie o 13 bardzo chwaliłem, kardynałów amerykańskich, to widać, że tu już w Niemczech, no to katolicyzm będzie inny, w Wielkiej Brytanii jeszcze inny, a w Ameryce jeszcze inni. I tam trzech kardynałów amerykańskich absolutnie nie ma żadnego oporu, żeby skrytykować Trumpa, skrytykować władzę wykonawczą Stanów Zjednoczonych i mówić o prymacie moralności, o tym, że nie wolno innych krajów zastraszać, że wojna i straszenie, bo ci przywale, oddaj wszystko, co masz, bo inaczej cię zabije albo coś takiego. To jest absolutnie diaboliczna, niemoralna, niechrześcijańska, także brawo kardynałowie katolicy ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce oczywiście takiego głosu nie ma, bo tu jest azjatycki kościół, tu jest bardziej cerkiew prawosławna, cerkiew rosyjska. Przecież hołd w 2012 roku, cały episkopat polski złożył hołd lenny wysłannikowi Putina, czyli przez to Putinowi, i wtedy ówczesny prymas Glemp ogłosił, że ten patriarcha rosyjskiej cerkwi, czyli zwykły kagiebista, przestępca, który został no, przez władzę rosyjską ubrany w tę czapkę świętego Mikołaja i tak dalej, Glemp powiedział, że to jest człowiek opatrznościowy, czyli przez Boga dany dla całego świata. No to jest kościół azjatycki.
Uczy podporządkowania.
Tak, i taki właśnie wierno poddańczy Rosji. Także w tym sensie tu ja podtrzymuję to, co mówię o kościele katolickim w Polsce, ale jednocześnie chwalę takie prądy umysłowe, na przykład w kościele niemieckim czy amerykańskim. Mam nadzieję, że i ten papież, który z Ameryki pochodzi, no on coś powie jeszcze więcej na temat prymatu moralności nad władzą.
No bo właśnie taki przeciętny katolik, jak przeczyta taki dzienniczek, czy nie wiem, czy jakieś jeszcze inne wypowiedzi, to, no, to odbiera mu jakby takie prawo do oporu i on uważa, że tak jest słusznie, nie? Że Bóg chce od nas, tak, żebyśmy nie zadawali pytań, że pytania są grzechem, a tylko takie ślepe posłuszeństwo.
No to jest, jeśli ktoś w to wierzy, no to jest takie przekleństwo dla człowieka, bo absolutnie Bóg tego nie chciał, nie? W pewnych sytuacjach osobistych konfliktów mamy ustępować. I to jest to nadstawianie drugiego policzka, to jest to, a daj mu jeszcze i kalesony, jak tam chce, koszulę, nie? I tak dalej. Czyli w osobistych konfliktach, sporach o miedzę tak zwanych, ustąp, nie? Ale kiedy sprawa jest wartości, tak jak apostołowie stoją przed tym dylematem, nie wolno wam głosić prawdy o Jezusie, bo to się nie podoba naszej religii. A to oni mówią, gońcie się. A to mówią, gońcie się, nie? Także ta zasada, ona zostaje, ta zasada nadstaw drugi policzek, czy tam idź z nim jeszcze drugi kilometr, czy daj mu kalesony, ona zostaje fałszywie rozszerzona na wszystkie obszary, nie? A ona ma tylko bardzo wąskie zastosowania, a w innych sytuacjach, kiedy władza jest niemoralna...
Kiedy zakazuje głoszenia Ewangelii na przykład.
Kiedy komuś władza wyrządza krzywdę, to masz stanąć po jego stronie. To jest twój chrześcijański obowiązek, a nie być wycieraczką wszystkich najgorszych zbirów w świecie, nie jak chce ta Faustyna i część jej wyznawców. Weźcie dzienniczek Jezusa Chrystusa, to wyznawcom Faustyny. O, tu zobaczcie, nie ma 800 stron, maluśki. Przeczytajcie dzienniczek Jezusa Chrystusa, a dokładnie list miłości Jezusa do was, to zmądrzejecie, no.
No, ja chciałabym jeszcze się zatrzymać chwilę przy podatkach. Czy chrześcijanin może unikać płacenia podatków?
Z zasady nie. Nie? Czyli podatki są instrumentem, który istnieje w państwie. Bóg go dopuszcza, nawet nakazuje, żeby płacić podatki. Bo władza państwowa ma pewne zadania do wykonania, na przykład obrona granic, na przykład wymiar sprawiedliwości, nie? Dzisiaj to już tych tam nabrała na siebie jeszcze więcej, nie? No ale żeby sprostać tym zadaniom, to musi mieć środki finansowe, nie? I to się składamy. Państwo jest taką umową społeczną i człowiek nie powinien się wychylać, znaczy wyłamywać. Jeśli bierze te korzyści od państwa, no to powinien za to płacić, tak jak przychodzi do sklepu, chce chleb, no to płaci za chleb. Chce ochrony granic, no to płaci za ochronę granic. Oczywiście możemy dużo mówić o jakości wymiaru sprawiedliwości, nie? Ale to już odrębny temat. Patrzymy na to ogólnie.
A jeśli podatki są niesprawiedliwe, za wysokie właśnie, co w tej sytuacji?
To, że mamy płacić podatki, że to jest rzecz dobra, podatki i utrzymywanie swojego państwa, to nie znaczy, że te podatki mogą mieć wysokość 110%. Nie? Rzeczywiście socjaliści w Szwecji doszli za pomocą różnych takich kruczków, doszli do tego, że tam jakaś taka znana pisarka, chyba nawet Astrid Lindgren, ale nie jestem tak na 100% pewien, ale te dzieci z Bullerbyn, tak, to jest to, to ona dostała jakąś tam nagrodę i musiała zapłacić podatek w wysokości 103 czy 105%, nie? Czyli jeszcze
nagroda.
Musiała państwu prezydentemu socjalistycznemu dołożyć, nie? No to tu chyba już każdy powie, że nie, no to jest coś niewłaściwego. Wiele takich buntów społecznych, narodów wręcz powstawało, kiedy władcy byli zdziercami. No historia Wilhelma Tella, historia Szwajcarów, nie? Wspaniałe państwo, jedno z najbogatszych na świecie właśnie przez niesprawiedliwość i zdzierstwo władzy austriackiej, katolickiej, no to się tam ci wzięli i zbuntowali. Jest Szwajcaria, nie? Oczywiście Stany Zjednoczone, zachłanność anglikańskiego, protestanckiego króla, podatki, 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 no to przeszła ta guma, się naciągnęła tak, że pękła, nie? Także jest ta granica, choć trudno ją ustalić.
A właśnie jak to rozsądzić? Nie? Jak chrześcijanin ma rozsądzić, kiedy te podatki są sprawiedliwe?
No, jak? Można podejść do tego na kilka sposobów. No na przykład Bóg w Starym Testamencie nakazał ludziom, nie tylko Żydom, bo to jeszcze było wcześniej za Abrahama, czyli nie tylko Żydom, już mówimy tym, którzy tam pod wodzą Mojżesza i tak dalej, tylko jeszcze wcześniej ta praktyka dziesięciny była, nie? Że Bóg chciał 10%, nie? Od ludzi, żeby to była taka forma uznania jego władzy i jego dobrodziejstwa, że on daje te owce, daje trawę, daje słońce, daje deszcz i na pewne cele chce, żeby przeznaczać 10% dochodów, nie? Przychodów dokładnie. Nie, dochodów, tak, dobrze. Żebyśmy nie mylili tych pojęć fiskalnych. Nie? I tak sobie myślę, że sprawiedliwe państwo to takie, które by nie pobierało więcej niż te 10%, nie? Ale to wtedy musimy ograniczyć państwo do tego tak zwanego nocnego stróża. To jest taka koncepcja kapitalistyczno-liberalna, a myślę, że bardzo słuszna. Trzeba by do tego dążyć, żeby nie iść. No, niedawno właśnie były premier Balcerowicz powiedział, że jak dalej będziemy rozdawać te pieniądze, te 500, 800 plusy i tak dalej, to państwo zbankrutuje, wszyscy zbankrutujemy. No to może by się jednak zatrzymać w tym chocholim tańcu rozdawnictwa socjalu i marnowania tych podatkowych, budżetowych pieniędzy. Także gdzieś musi być ta granica. Mówię, kiedyś to było te 10% i myślę, że państwo nie powinno pobierać więcej. Dzisiaj ma te obowiązki i się ludzie na to godzą. Te edukacyjne, zdrowotne. Wszyscy chcą, żeby to państwo płaciło za ich opiekę zdrowotną, za ich dzieci, za budowę dróg, za wszystko. No to to się z tych 10% nie wygeneruje, nie? Czyli wiadomo, że gdzieś tu musi to pójść wyżej, nie?
Gorzej, jeżeli widzimy na przykład, że władza kradnie, czy dopuszcza się, prawda, nie, jakieś niesprawiedliwości, to czy wtedy, znaczy niegospodarności.
To każda władza kradnie właśnie, i wtedy byśmy mieli za szybko wymówkę, że o, że władza kradnie, płacić. To ja nie będę płacił, nie? Okay. Ale kiedy władza zabiera nam, powiedzmy, gdzieś na poziomie już 70-80%, a tak mniej więcej jest, kiedy widzimy, że na przykład jeśli zacznę płacić wszystkie podatki, to zbankrutuje moja firma, to moja rodzina...
O, właśnie, mam też takie właśnie pytanie, przepraszam, że tutaj wejdę w słowo. Czy chrześcijanin powinien najpierw na przykład zapłacić podatki czy ZUS, czy zadbać o rodzinę? Nie? Na przykład powiedzmy jest jakaś jednoosobowa firma, działalność gospodarcza i co wtedy? Taki może być dylemat.
W zdrowym państwie powinno mu wystarczyć i na te daniny, podatki i na utrzymanie swojej rodziny. Nie? Kiedy bym miał odpowiedzieć na to pytanie, co najpierw, nie? Ale mówimy o potrzebach rodziny. Potrzeby to jest jedzenie, opał, czyli żeby ciepło było, jakaś opieka medyczna. Oczywiście no tutaj dzisiaj jest tak wyszukana, tak droga, że to tam nigdy by nie starczyło, nie? Czyli jakaś tam podstawowa opieka medyczna. To bym powiedział, że najpierw trzeba na potrzeby rodziny przeznaczyć pieniądze, a dopiero później na państwo, bo najpierw powstała rodzina, nie? Czyli ona ma w planie Bożym wyższy priorytet niż państwo, nie? Najpierw Adam i Ewa i te sprawy, a potem dopiero powstały państwa, narody, no to tak właśnie nawet sam Bóg przypomina w Dziejach Apostolskich, że z jednego pnia wywiódł te wszystkie narody, pomieszał im te języki i tak dalej, i tak dalej. Także to jest dalsza część historii biblijnej. Stąd rozumiem, że jest ten prymat troszczenia się o swoich i takiego, to w liście do Tymoteusza mamy, żeby nie być ciężarem dla innych, nie? Czyli musimy tak prowadzić nasze to życie finansowe, żeby nie doprowadzić do takiego bankructwa i sytuacji, że nasza rodzina czy ja będę teraz na garnuszku czyimś, nie? I oni będą musieć mnie utrzymywać, nie? Czyli wracając do tej granicy, to ja bym postawił właśnie tu granicę, że jeśli moja firma nie może się rozwijać, nawet bym powiedział, nie może się nie tylko egzystować, ale nie może się rozwijać, czyli nie mam nic na tak zwany pakiet inwestycyjny, to już te podatki są za wysokie i już powinienem ich unikać, nie? Czyli obrona firmy, obrona swojej rodziny jest, myślę, wyżej postawiona niż zaspokojenie zachłanności państwa, nie? I to każdy musi sobie w swoim sumieniu, w swojej głowie rozkminić, nie? Że na przykład no, w czasy, nie wiem, na Melodiwach to nie jest potrzeba rodziny, nie? Jeśli na przykład bym kupił sobie w czasy na Melodiwach, a tu oszukiwał na podatkach, czy nie płacił wszystkich podatków, bo ja nie nazywam tego oszustwem, nie? To wtedy bym nazwał to oszustwem, nie? Ale jeśli chodzi o uratowanie firmy, jeśli chodzi o zapewnienie podstawowych potrzeb rodzinie i wtedy ze względu na jakiś taki biznes, gdzie jest tam niska marża, no to nie wszystkie faktury i tak dalej, to już tam nie będę przedsiębiorcą. Polakom nie trzeba tego tłumaczyć, to wszyscy wiedzą. Dlatego każda władza myśli, jak dokręcić śrubę, czyli są te bezgotówkowe, coraz mniej gotówki, są te takie śledzenie faktur na bieżąco jakoś, różne takie cudawianki wymyślają, żeby tylko zniszczyć tych przedsiębiorców i teraz będziemy mieć falę bankructw, nie?
Dlatego też nie zrobiliśmy sądy na temat podatków, bo byłaby dość...
No to by było dość też oczywiste, nie? Podatki są za wysokie, wydatki socjalne są za wysokie, marnotrawstwo pieniędzy państwowych jest za wysokie. To jest oczywista oczywistość i ludzie nie naprawią państwa jednym ruchem. Oczywiście tam próbują głosować tak czy śmak, to już nie będę teraz w to wchodził, ale muszą zapanować nad swoim budżetem. I tutaj absolutnie nie można powiedzieć płać wszystkie podatki i zbankrutuj. Nie.
A chciałabym ci teraz jeszcze zadać osobiste pytanie. Czy zmierzyłeś się kiedyś z dylematem posłuszeństwa władzy?
Z takim dylematem, żebym tak być posłuszny czy nie być posłuszny, to nie miałem do czynienia. Raczej to dość proste dla mnie było, co należy robić, jaka jest moralność, nie? Co jest moralne. Miałem może nie dylemat, ale przykrość, kiedy korzystałem ze swoich nadanych przez Boga praw do wolności, do swobody wypowiedzi, do wolności wyznawania religii, głoszenia poglądów, bo prokuratura i sąd za czasów dyktatury PiSu no, postawiła mnie najpierw w stan oskarżenia, a potem skazała za to, co mówiłem o człowieku, który pomagał Putinowi w jego polityce międzynarodowej i Xi Jinpingowi, nazwałem go zdrajcą. Zdemolował prawny system Polski, do dzisiaj nie możemy sobie z tym poradzić i zrobił to dla jakichś swoich bardzo partykularnych, osobistych korzyści, a jednocześnie nie widział chyba dalszych konsekwencji tych swoich strasznych, niszczących dla Polski decyzji. Nazwałem go jełopem, no bo tak się ludzi, idiota lub jełop, to są wymienne rzeczy. Mówiłem Polakom, żeby nie słuchać tych bzdur, które objawia Faustyna lub inny tego typu autorytet katolicki. Chroniłem ich przed zabobonami i gusłami katolickimi. No i za to zostałem uznany przestępcą przez sądy w czasach reżimu pisowskiego. Nie? Także no, wtedy widziałem, że no, ten dylemat, przed którym stali apostołowie, czy słuchać was, czy Boga, sami osądźcie, jest do dzisiaj aktualny. Jestem zadowolony, wdzięczny Jezusowi, wdzięczny ludziom, którzy wtedy też stanęli przy mnie, innym pastorom też, nie? Że no, dzięki Bogu sprostałem temu wyzwaniu i naciskowi.
Chciałabym jeszcze na koniec, będziemy zmierzać do końca, zapytać cię, czy chrześcijanin jest bardziej obywatelem nieba, czy obywatelem państwa?
Jest obywatelem nieba, który ma wnosić światło w działanie państwa.
Dobrze, więc dziękuję ci bardzo za rozmowę. To trudny temat, też taki obszerny, także piszcie do nas, jeśli macie jakieś przemyślenia. Tobie bardzo dziękuję.
W tym sensie Jezus mówił, że jesteście światłością świata i solą ziemi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
O, wielkie dzięki za wasze zaangażowanie w obalanie katolickiej mitologii. Jak to wspaniale, że jestem w rękach Jezusa. To tylko kilka z tysięcy komentarzy i wiadomości, które dostajemy od was. Dlatego co tydzień nagrywamy tutaj program Którędy do nieba. Jeśli macie więcej pytań lub po prostu chcecie z nami porozmawiać, piszcie na adres kontakt@iswodprat.pl albo znajdźcie nas na social mediach Idź Pod Prąd. Jeśli z kolei podoba wam się Którędy do nieba, możecie nas wesprzeć klikając super podziękowanie pod tym programem. Dzięki za wasz czas i do zobaczenia za tydzień.